Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Te niech będą z nami teraz, kiedy będziemy rozważali Boże Słowo, ale każdego kolejnego dnia naszego życia. Fragment biblijny, który wybrałem do tego dzisiejszego rozważania, to historia, którą jakiś czas temu czytałem. Przypowieść z Ewangelii Łukasza. Przypowieść doskonale wszystkim znana, tak przynajmniej się wydaje, a przez to gdzieś może rodzi się w nas niebezpieczeństwo, że skoro już coś doskonale znamy, no to zazwyczaj przechodzimy nad tym w czytaniu Biblii do kolejnego fragmentu. Myślę też, że ta przypowieść bardzo dobrze wpisuje się też w tematykę dzisiejszej niedzieli, gdzie jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy postępowali jako dzieci światłości. Nie będę już dłużej, tyle słów wstępu. Wsłuchajmy się w słowa z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału, przypowieść o faryzeuszu i celniku. Powiedział też przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. Dwóch ludzi weszło do świątyni na modlitwę, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duchu się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, oszuści, rozpustnicy lub jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, składam 10 z całego dochodu. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił: Boże, okaż miłości w mnie grzesznemu, okaż litość mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wszechmogący Boże, prosimy, pomóż nam się czegoś nauczyć z tych słów. Daj, aby Twoje słowo mogło... Aby Twoje słowo, Panie, mogło wydawać w nas Twoje owoce, abyśmy mogli być przez nie zmieniani i żyli coraz bardziej na chwałę Tobie, a innym ludziom na pożytek. Amen. Czytając ten tekst Ewangelii Łukasza, gdzieś na pierwszy rzut oka może się zrodzić w nas pokusa do takiego szybkiego zinterpretowania tego tekstu. No bo na pierwszy rzut oka bardzo łatwo można rozróżnić, kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym. Kogo postawę należy pochwalić, a kogo należy potępić. Pozytywnym bohaterem jest oczywiście ten celnik. Ten, który modli się gdzieś w oddali, prosząc o łaskę. Czarnym charakterem jest ten zły faryzeusz, przepełniony pychą, obłudnik, który, jak to faryzeusze, wykonuje tylko puste rytuały religijne, tylko po to, aby poczuć się lepiej albo zostać zauważonym. Tak zazwyczaj interpretujemy te dwie postaci biblijne. Celnik, nawrócony grzesznik, postawa godna naśladowania, faryzeusz, smutny obłudnik, ten zły, czarny charakter. I nauka zdaje się płynąć z tego taka, że my w naszym życiu za wszelką cenę musimy nie być jak ten faryzeusz. Tylko czy usłyszeliście to, co przed chwilą powiedziałem? Usiłujemy za wszelką cenę nie być jak ten faryzeusz. Czy kierując się takim myśleniem, nie wpadamy w pułapkę? Panie Boże, nie chcę być jak ten faryzeusz. A więc tak nawet podświadomie stawiamy jedną postać wyżej od drugiej, jednego człowieka wyżej od drugiego. I wtedy paradoksalnie gdzieś może zrodzić się takie niebezpieczeństwo, że pragnąc stać się nawróconymi celnikami, tymi dobrymi, automatycznie i nieświadomie stajemy się prawdziwymi faryzeuszami. Wiecie, bardzo zadziwiające jest podobieństwo między nami, którzy dzisiaj czytamy ten tekst, a ludźmi, którym Jezus opowiadał tę przypowieść. Na czym polega to podobieństwo? Otóż na tym, że Żydzi, słysząc już początkowe zdanie tej przypowieści, także od razu wiedzieli, kto jest dobry, a kto jest zły. Dla nich dobrym był faryzeusz. Człowiek pobożny, bez reszty oddany wykonywaniu prawa Bożego, prawa mojżeszowego. Zaś złym był celnik, ten kolaborant, wyzyskiwacz i oszust. Ale Jezus w tej przypowieści pokazał, wywrócił to myślenie do góry nogami. Pokazał, że to pierwsze wrażenie, jakie odnieśli, jest mylne. I wydaje mi się, że to samo może Pan Bóg mówić do nas dzisiaj, że nasze pierwsze wrażenie może nie do końca jest tym właściwym, że może też jest odwrócone do góry nogami. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie chodzi tutaj tylko o zwykłe odwrócenie ról. No bo spójrzmy na przykład na tego faryzeusza. Jaki błąd on popełnił? Czy był niepobożny? Absolutnie nie. Czytamy, że pościł 2 razy w tygodniu, składał 10 z całego swojego przychodu i regularnie uczęszczał na modlitwę w świątyni. A więc innymi słowy, starał się realizować w swoim życiu wszystkie przepisy prawa Bożego, czyli wszystkie przepisy Tory, a więc Biblii, jaką znał. Nie było wtedy jeszcze Nowego Testamentu. No to co? No to może był nieszczery, może był obłudny ten faryzeusz. Zobaczmy, w tamtych czasach przepisy religijne mówiły o jednym poście w tygodniu oraz o oddawaniu 10 tylko z konkretnych przychodów, a nie ze wszystkich. A tutaj czytamy o 2 postach w tygodniu i ofierze ze wszystkich przychodów. Czyli zobaczcie, czyli on z własnej inicjatywy robił nawet więcej niż przystało człowiekowi pobożnemu. Myślę, że to świadczy o jego dobrych intencjach. Ponieważ gdyby zależało mu tylko i wyłącznie na poklasku, na byciu nazywanym pobożnym, to przecież po co miałby się męczyć obić więcej niż powinno się, jak i tak ten limit, ta poprzeczka pobożności, post raz w tygodniu i 10 z pewnych przychodów, to i tak było nieosiągalne dla wielu ludzi w tamtych czasach. Wydaje mi się, że życie zgodnie z Bożym prawem, o którym czytał w Torze, było dla niego niezwykle ważne. No bo po co inaczej by się męczył? Wydaje mi się, że faryzeusz żył tak, jak wierzył. Tak, jak przystało ludziom wierzącym w jego czasach. Owszem, z naszej perspektywy możemy powiedzieć, że w swoim takim legalizmie, czyli takim pragnieniu życia, wypełnianiu prawa kropka w kropkę, w 100%. Gdzieś możemy powiedzieć, że nieco rozminął się z nauczaniem Pana Jezusa, który mówił, że w życiu liczy się nie tylko litera prawa, ale duch tego prawa. Ale czy to powoduje, że ten faryzeusz był nieszczery przed Panem Bogiem, że jego wiara była nieszczera, nie była prawdziwa? Myślę, że raczej nie. Nie możemy tak powiedzieć. A może wcale w tej przypowieści nie chodzi o osobę faryzeusza, o ocenę jego jako osoby, co raczej o jego modlitwę. Co więc było nie tak z tą modlitwą? Myślę, że chodzi przede wszystkim o stwierdzenie, które tam pada. Dziękuję Boże, że nie jestem jak inni ludzie, jak ten celnik. Co jest z tymi słowami nie tak? Są to słowa osądu. W tych słowach pobrzmiewa próba oceny czyjejś wiary, wiary drugiego człowieka. Stawiają one mówiącego w pozycji, w miejscu Pana Boga. Bo przecież kto lepiej niż Pan Bóg zna serce drugiego człowieka? Kto lepiej niż On, Pan Bóg, słyszy modlitwy zanoszone w sercu? Faryzeusz? Ja? My? Wydaje mi się, że pokusa oceny czyjejś wiary jest gdzieś nam, chrześcijanom, całkiem bliska. Bo pomyślmy, jak często zdarza się nam choćby pomyśleć albo powiedzieć w jakiejś rozmowie, jak często zdarza nam się patrzeć na drugiego człowieka i myśleć, o, on tak rzadko chodzi do kościoła, o, on nie pojawia się na godzinach biblijnych, na spotkaniach młodzieżowych, on nie modli się tyle, ile ja, albo on nie czyta codziennie Pisma Świętego. To znaczy, że coś z jego wiarą musi się dziać niedobrego. To znaczy, że coś gdzieś on musi być nieszczery w tej wierze, w relacji z Panem Bogiem. Albo z innej beczki. Czy chrześcijanom nie zdarza się mówić coś takiego? Albo nam, ewangelikom, żeby było. O, ona jest katoliczką, on jest katolikiem, a katolicy to są, wierzą w zabobony. Albo dalej. O, on jest z wolnego, on chodzi do jakiegoś wolnego kościoła zielonoświątkowego. Ci to dopiero mają nierówno pod sufitem. Skaczą pod sufitem, latają pod sufitem. Nie znamy tego? I takich przykładów można mnożyć, tak? No, katolicy, zielonoświątkowcy, wolni. To nie to, co my, ewangelicy, którzy mamy rację, którzy mamy prawdę. Tylko wiecie co? Wielu ludzi bardzo różnie przeżywa swoją wiarę. Często inaczej niż my. Często tak, że być może wielu z tych ludzi, albo nawet wielu z nas, ze znakiem zapytania, faktycznie, podobnie jak faryzeusze, rozmijają się w swoich praktykach religijnych z tym, co tak naprawdę jest ważne dla Pana Boga. Może nie są w 100% zgodni z tym, co Pan Bóg mógłby chcieć. Ale czy to znaczy, że jakiś człowiek nie może szczerze wierzyć w Pana Boga? Najważniejsza w życiu z Bogiem jest szczera wiara, która przejawia się nie w praktykach religijnych, nie w pobożności, nie w ilości tego, ile tekstu biblijnego przeczytasz codziennie. Ale najważniejsza jest szczera wiara, która przejawia się w słowach celnika. Pamiętacie, co on powiedział? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Takiej wiary, to czy ktoś wypowiada takie słowa, nie próbujmy w żaden sposób ocenić, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo tylko Pan Bóg zna serce drugiego człowieka. My? Nie. My możemy jedynie ocenić, osądzić swoje własne postępowanie. I w odpowiedzi na tą ocenę, jako wynik tej oceny, możemy powiedzieć, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie wiemy, jaka jest relacja drugiego człowieka z Panem Bogiem. I nigdy się nie dowiemy, jaka ona jest naprawdę. Bo to jest sprawa między danym człowiekiem a Panem Bogiem. I jeszcze jedna rzecz jest ciekawa w tym tekście. Słowa: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak. I tu moglibyśmy dać trzy kropeczki, gwiazdka i na dole w odniesieniu do tej gwiazdki podpis. Tutaj można wstawić wszystkie nielubiane przez nas osoby i grupy. Tak jak to było w naszej przypowieści. Celnicy to była bardzo nielubiana grupa społeczna. Naprawdę miała czarny PR w tamtych czasach. Zasłużone, niezasłużone. Miała czarny PR. To byli ci źli, stereotypowi. I tutaj może pojawić się problem, kiedy gdzieś w nas pojawią się w nas takie myśli. Bo tak wypowiedziane słowa, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak trzy kropki, gwiazdka i sobie wstawiamy, pokazują, że gdzieś do naszych głów, do naszych myśli, tylnymi drzwiami, bo oczywiście nieświadomie, wkrada się pogarda. Myślę, że doskonale to wiecie, oglądając telewizję, że nasze społeczeństwo cierpi niezwykle na tę przypadłość. Dziękuję, że nie jestem jak ten darmozjad popierający partię X. Dziękuję, że nie jestem jak ten złodziej popierający partię Y. Dalej możemy czytać, wnioskować po różnych nagłówkach w gazetach. Dziękuję, że nie jestem czerwony, że nie jestem brunatny, tęczowy, ciapaty. Niestety, ale takie stwierdzenia bardzo często także i nam, chrześcijanom, nie są obce. Przypomnijcie sobie rozmowę o polityce w czasie obiadu. Pogarda bardzo łatwo i niepostrzeżenie, podstępnie bym powiedział, wkrada się także do naszych chrześcijańskich serc. A to wszystko przez to, że ciągle nieustannie się polaryzujemy. Na przykład dzielimy się na grupy, plemiona, stajemy po dwóch różnych stronach barykady. A identyfikując się z daną grupą, podświadomie wybielamy ją i przypisujemy jej wyższość moralną, tak? No bo tam, gdzie ja jestem, to tam jest większa prawda niż tam, gdzie mnie nie ma. Kiedyś ktoś powiedział, że nic tak nie łączy ludzi jak, wiecie co? Jak wspólny wróg. I chyba coś w tym jest. A najsmutniejsze jest to, że czasem takie stwierdzenie może brzmieć tak, że nic tak nie łączy chrześcijan i jednoczy jak wspólny wróg. Do tego wroga tą gwiazdkę możemy sobie zastosować, o której wcześniej mówiłem. Tylko że problem polega na tym, że pogarda, nawet taka nieuświadomiona, jest czymś zupełnie obcym nauczaniu Pana Jezusa. On przecież mówił o miłości, która ma łączyć ludzi, która ma podnosić człowieka z upadku, a nie o pogardzie, która dzieli i jeszcze bardziej tego człowieka wbija w ziemię, wdeptuje. Boża miłość, o czym śpiewaliśmy w tej pieśni Chcę widzieć Cię wywyższonym, Boża miłość jest dla wszystkich grzeszników, nawet dla mniejszych, dla najmniejszych, ale też dla tych największych. Pan Bóg w ogóle nie dzieli grzechów na większe i mniejsze. Przed Bogiem wszyscy, niezależnie od tego, do której grupy się zaliczamy, potrzebujemy wyznawać: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Nie bądź miłości w jej grzesznej albo jemu grzesznemu, ale mnie grzesznemu. Słyszeliśmy na początku hasło z listu do Efezjan: postępujmy jako dzieci światłości. Jako dzieci światłości naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzeć na siebie i na swoją relację z Panem Bogiem, czyli badać siebie, swoje serce. A kolejnym obowiązkiem jest przekazywanie tej Bożej miłości, którą otrzymujemy innym ludziom. Bo nic nie zmieni drugiego człowieka. Nasza złość, nasza pogarda nie nawróci grzesznika. Grzesznika może nawrócić Boża miłość. A jak ona się okazuje? Poprzez chrześcijan, ludzi wierzących. To z nas, jesteśmy kielichem, do którego Bóg wlewa swoją miłość, i z nas ta miłość powinna pójść dalej, być przekazywana. Tylko w ten sposób nawróci się grzesznik. Przemoc, dyscyplina, pogarda nie sprawią, że ktoś się zmieni. Tym, co sprawia zmianę, jest miłość. Czasem może to być trudna miłość, może potrzebować czasu. Ale takie jest zadanie dzieci światłości. Przekazujmy Bożą miłość dalej, bo tylko miłość może naprawdę coś zmienić. I tylko miłość może sprawić, że ja popierający partię X i ty popierający partię Y siądziemy przy jednym stole. Tylko miłość może sprawić, że ja katolik, ty zielonoświątkowiec, ty luteranin, spotkamy się na nabożeństwie i będziemy uwielbiać wspólnie Boga. To może zrobić tylko miłość, nie pogarda. Jeśli naprawdę chcemy żyć zgodnie z nauczaniem dzisiejszej przypowieści, to powinniśmy się skupić nie na tym, aby być faryzeuszem albo celnikiem, no bo to ślepy zaułek, ale na tym, by walczyć z pokusą porównywania się z innymi ludźmi, pokusą oceniania i osądzania ich wiary, a także, myślę, że przede wszystkim z tą skradającą się, wchodzącą w nasze serca i myśli tylnymi drzwiami pogardą, która często jest nieuświadomiona, jak mówię, ale trzeba być wyczulonym na to. Postępujcie jako dzieci światłości. Każdy niech w własnym sercu powie: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Zmienieni przez to hasło, zmieniajmy świat. Bo tak tylko grzesznik może się nawrócić poprzez Bożą miłość. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Panie Boże, dziękuję Ci za tę przypowieść, którą pozwoliłeś mi odkryć na nowo. Dziękuję Ci, że Ty przypominasz mi o tym, że nie można oceniać ludzi po okładce. Nie można ich powierzchownie oceniać, tak samo jak książki po okładce nie można oceniać. Panie, proszę Ciebie, daj, abym zawsze w swoim sercu mógł wyznawać wiarę w Ciebie, mógł wołać o Twoje miłosierdzie dla mnie, niedoskonałego człowieka. Panie, proszę, pozwól, abym zmieniony właśnie przez to wołanie przekazywał Twoje miłosierdzie dalej, aby Twoja miłość mogła innych ludzi przywodzić do tego samego zawołania. Wołania o Twoje miłosierdzie, o Twoją pomoc. Proszę Ciebie, pomóż mi ustrzec się przed skradającą się w sercu pogardą. Daj, abym nie oceniał innych ludzi, ich wiary, ich pobożności, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić właściwie. To jest Twoje zadanie, a nie moje. Pomóż mi skoncentrować się na moim zadaniu, głoszeniu Twojej miłości. W nadziei i we wierze, że tylko ta miłość może zmienić i nawrócić grzesznika. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.